Szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch. Mili Państwo, jestem w tej chwili w szambie. Tak, kolejne żydowsko-amerykańskie szambo, czyli Project Syndicate, ale czasami warto pływać w tym szambie, dlatego że to tak jak przypomina mi się to zdarzenie z mojego życia, kiedy byłem, nie wiem, 12 lat, coś koło tego, gdy wyrzucałem gnojówkę kilka dni, dwa dni, może trzy dni, nie pamiętam. Wyrzucałem gnojówkę ze stajni w Bielczy, mojego dziadka. Już nawet nie pamiętam, czy to była taczka, czy ja tylko ładowałem tą gnojówkę do taczki, a dziadziu wywoził. Nie pamiętam. Ale to jest bez znaczenia. Chodziło o to, że ten koszmarny wręcz odór wtedy tak zapamiętałem, no bo to amoniak, głównie amoniak. Tak zapamiętałem, że do dzisiaj sprawia mi to przyjemność. Tak, tak. Jak mam do czynienia z gnojówką, to owszem, sprawia mi to przyjemność. Nie wiem na jakiej zasadzie. Szkoda. Więc jestem w tym gnojowisku. No właśnie, Sambo to. Znaczy to Project Syndicate jest samo, to bez wątpienia. Natomiast myślę, że jeśli mam oceniać ten artykuł, który Państwu zaproponuję, to jest to jednak ten smród, który ja akceptuję. A smród pod tytułem, cytuję tytuł, Stany Zjednoczone muszą zaakceptować wzrost Chin. A Daniela Grossa, niejakiego Daniela Grossa z 5 listopada 2020 roku. Lead tego artykułu. Pamiętajcie Państwo, że to jest miejsce, które jest tak nienawistne, znaczy, który tak nienawidzi Chin, jak to jest tylko możliwe, to są Żydzi, którzy nienawidzą Chin tak samo jak i Polski, nie zdecydowanie bardziej Chin niż Polski, bo Chińczycy sprawiają im więcej kłopot niż Polacy. Znaczy, w każdym razie w innym obszarze. A w każdym razie to jest miejsce bardzo szczególne. Chciałbym, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę z tego, o czym mówię. I teraz cytuję. Stany Zjednoczone są nawiedzone. Zachowują się jak nawiedzone. Przez widmo dominujących technologicznie Chin. I chcą mieć pewność, że nigdy ta dominacja się chińska nie zmaterializuje. A jednak, biorąc pod uwagę fundamenty chińskie, Stany Zjednoczone niewiele mogą zrobić, aby utrudnić, nie mówiąc już o zatrzymaniu postępu chińskiego. To był Lind. A to jest artykuł napisany z Berlina. A nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że to jest ważne. Pamiętajcie Państwo, że ja uważam od jakiegoś czasu, że znaczy to, że Niemcy mają nieprawdopodobną pozycję w Chinach, to jest dla mnie zupełnie oczywiste. Absolutnie oczywiste. To jest w ogóle, to nie ulega wątpliwości. Amerykanie, Japończycy, Francuzi, tam żadni nie mają cienia szans przy Niemcach, w Chinach. Problem polega tylko na tym, zaczyna się problem w tym miejscu, gdy okazuje się, że po grzbiecie Niemców przychodzą do Chin żyć. Tak, bo tak to właśnie wygląda. I właśnie dlatego ten Berlin, proszę pamiętać o tym, to jest, proszę sprawdzić mnie, ja nie kłamię. Pierwsze słowo tego artykułu brzmi Berlin, czyli miejsce, w którym to powstało. I ten pan Gross, coś nam to mówi, to nazwisko? Tak. A człowiek, który ma order, dostał order Orła Białego od Komorowskiego. Znaczy podobne nazwisko oczywiście. Jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności on jest Żydem. A ten Daniel Gross jest Żydem czy nie? Tego nie wiem. W każdym razie wszystko zaczyna się od Berlina. O, cytuję. Wybory zwykle pokazują różnice. Z pewnością odnosi się to do niedawnych wyborów, mających miejsce wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w których głosy wciąż są niepodliczone. Wśród najbardziej zawziętych wyborów w historii tego kraju wynik będzie miał głęboki wpływ na wiele aspektów polityki USA. A jednak jest jedna kwestia, w której obie strony wydają się zgadzać. Potrzeba zatrzymania Chin. Tak. Ja wielokrotnie Państwu o tym mówiłem, że w Stanach Zjednoczonych istnieje konsensus obydwu partii, demokratycznej i republikańskiej, który mówi, trzeba zatrzymać Chiny. Trzeba wstrzymać potęgę chińską, wstrzymać ich rozwój, Chińczyków. Pamiętajcie o tym. Obie strony, ten Żyd z Berlina pisze, że istnieje, potwierdza to, co ja mówię od zawsze, że obie strony sceny politycznej w USA mówią to samo. Trzeba zatrzymać Chiny. Cytuję dalej. Rząd Stanów Zjednoczonych i coraz częściej Komisja Europejska obecnie w dużej mierze wierzą, że Chiny zapewniły sobie zyski gospodarcze i technologiczne niesprawiedliwie dzięki wszeobecnemu wpływowi rządu na gospodarkę. Niesprawiedliwie. No jak zresztą? Jak oni śmieli, Chińczycy, zapewnić sobie zyski wszechobecnego rządu na gospodarkę? A jak to jest w Niemczech? To jest oczywiście retoryczne pytanie. A jak to jest w Stanach Zjednoczonych? A jak to jest gdzie indziej? We Francji, jak i Brytanii. Rząd nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje w ich kraju, tak? Tylko Chiny mają wszechobecny wpływ na gospodarkę. Cytuję dalej. Geostrategowie często forsują ten pogląd, wyobrażając sobie, że rząd może osiągnąć przewagę technologiczną, inwestując w modne obecnie sektory. Cytuję dalej. Jednak najdokładniejsza analiza pokazuje, że jest to w najlepszym przypadku mylące. W najlepszym przypadku. Pokazuje najbardziej udane, cytuję, w cudzysłowie, udane wielkie plany rozwoju gospodarczego zwykle idą za ziarnem, koncentrując się głównie na celach, które biorąc pod uwagę podstawy gospodarki i tak zostałyby osiągnięte. Kredytowanie inwestycji, interwencji państwa w przypadku osiągnięcia tych celów jest zatem niewłaściwe. Japonia dostarcza tutaj przestrogi. Podczas gwałtownego wzrostu po 1945 roku, w latach 70. i 80. XX wieku, Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu Japońskiego zyskało niemal mityczną, globalną reputację dzięki widocznemu sukcesowi wysiłków zmierzających do skierowania zasobów do sektorów strategicznych. Wielu krajom zalecono naśladowanie tego momentu, tego modelu, przepraszam. Jednak w latach 80. japońska bańka na rynku nieruchomości pękła, a wzrost znacznie zwolnił. Jak się okazało, wiele sektorów wspieranych przez to Ministerstwo Handlu Międzynarodowego Przemysłu w rzeczywistości nie odniosło sukcesu. To, co naprawdę napędzało wzrost Japonii, to nie przewidywania tego ministerstwa, ale wysoka stopa oszczędności i szybko rosnący poziom wykształcenia zdyscyplinowanej siły roboczej. W zasadzie te same czynniki, które napędzają rozwój Chin. Proszę Państwa, pozwolę sobie powtórzyć to zdanie tego Żyda z Niemiec, który pisze w amerykańskim Project Syndicate. To, co naprawdę napędzało wzrost Japonii, to nie przewidywanie jakiegoś ministerstwa, ale wysoka stopa oszczędności, czyli to, co w Chinach jest najważniejsze. W Chinach ogromnie ważne jest to, jak dużo ludzie mają własne oszczędności. I szybko, cytuję, rosnący poziom wykształcenia zdyscyplinowanej siły roboczej. Z czym mamy do czynienia w tej chwili? Wysoki poziom wykształcenia zdyscyplinowanej, kładę nacisk na to słowo, zdyscyplinowanej siły roboczej. A mili Państwo, ten człowiek tego nie mówi. Tutaj o tym nie ma mowy. Natomiast chciałem Państwu przypomnieć, że Japonia była pierwszym takim ewenementem, w którym po pierwsze była wysoka stopa oszczędności, szybko rosnący poziom wykształcenia i zdyscyplinowana siła robocza. Tylko że Japończycy się przeliczyli. Południowi Koreańczycy już się nie przeliczyli. Natomiast Chińczycy wyciągnęli wnioski zarówno z lekcji japońskiej, jak i koreańskiej. Japońska lekcja to były lata 50., 60., 70., a koreańska 70., 80., 90. i to właśnie tak do teraz. A chińska zaczęła się właśnie w 90. latach. A tego ten biedny Żydek nie mówi. A mili Państwo, ja chciałbym, żeby Państwo zostali ze mną, dlatego że to jest ważny artykuł. Jak powiedziałem, wprawdzie z szamba, ale perły również mogą leżeć w gnoju. Gdzieś jakiś bardzo mądry człowiek, Polak zresztą, powiedział: nie rzucaj perły przed wieprze. Ale to oznacza, że jednak od czasu do czasu te perły wśród wieprzów funkcjonują. Myślę, że to jest właśnie ten przypadek. Zapraszam Państwa na drugą część tego artykułu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.